Akademia Życia.
Przejrzałam sobie po raz kolejny ostatnio listy najbardziej stresujących sytuacji w życiu. I na wszystkich, niezmiennie, na pierwszym miejscu jest śmierć małżonka, a na drugim, najczęściej, też chyba nic tu dziwnego, rozwód. I tymi rozwodami, ale też wszelkimi rozstaniami dorosłych się dziś zajmiemy. To niewątpliwie niezwykle traumatyczne przeżycie, ale o czym często zapominamy, nie tylko dla dorosłych, ale też dzieci, a może przede wszystkim dzieci. No to one są zazwyczaj takimi milczącymi ofiarami rozstań dorosłych, którymi, no cóż, w tym całym trudnym procesie rozwodu czy rozstania mało kto się zajmuje i mało kto się przejmuje. No zdecydowanie nie powinno tak być i ten dzisiejszy program jest właśnie po to, żeby skłonić nas, dorosłych, do refleksji na ten temat. A będziemy to robić w zacnym gronie ekspertów. W studiu psychoterapeutka Julita Maleszewska z Białostockiego Centrum Pomocy Dzieciom.
Dzień dobry.
I już psycholog, gratulujemy serdecznie, pedagog, terapeuta Robert Ćwikowski z pracowni psychoedukacji i profilaktyki dzieci, młodzieży i dorosłych Noesis w Białymstoku.
Dzień dobry.
Witam Państwa serdecznie i zaczynamy.
Akademia Życia.
A do podjęcia tego tematu skłoniła mnie taka sytuacja z życia wzięta, a konkretnie nieoczekiwane, dziwne, agresywne, histeryczne zachowania, które pojawiły się u kilkuletniego dziecka rodziców, którzy się rozstali i mają taką naprzemienną opiekę nad tym dzieckiem. Mama podejrzewa, że jej partner nastawia to dziecko przeciwko niej, no i stąd te agresywne zachowania wobec matki. Czy takie reakcje są czymś naturalnym w takiej sytuacji? No może to nie najlepsze słowo, ale czy mogą się pojawić? Agresywne, nieoczekiwane zachowania kilkuletniego dziecka wobec jednego z rodziców. No i jest takie spojrzenie, kto zaczyna? Kto zaczyna? Pani psycholog.
Oczywiście, że mogą się pojawić. Jest to sytuacja kryzysowa. W sytuacji kryzysowej wszelkie zachowania, wyrażanie emocji, wyrażanie trudnych emocji, krzyki, złość u dziecka mogą się pojawić. W szczególności takie reakcje mogą być u młodszych dzieci, które nie potrafią sobie w ogóle radzić.
Czy mama słusznie może podejrzewać, że ojciec nastawia to dziecko przeciwko niej, skoro dziecko tę agresję przejawia właśnie wobec matki? Bardzo źle się wobec niej zachowując. Tam jest agresja i fizyczna, werbalna również. No, może tak być, że rodzice tak robią właśnie, rozgrywając między sobą pewne rzeczy.
Trudno powiedzieć, czy to będzie intencjonalne takie nastawianie dziecka przeciwko drugiemu rodzicowi. Czasami rzeczywiście takie sytuacje się zdarzają. Ja częściej zauważam, że to są takie mniej intencjonalne zachowania, czyli pewien styl rodzica, pewien taki sposób zachowania, który kierowany jest w stosunku do tego dziecka i to dziecko ma bardzo dużo napięcia wtedy po wizycie u na przykład u taty czy u mamy i wracając do domu po prostu to napięcie sobie nie radzi.
A jeśli dziecko mówi, bo tata mi tak kazał, konfabuluje, czy rzeczywiście może tak być?
Czasami może tak być, natomiast to też zależy od tego, co dziecko rozumie, że tato mi kazał. Zależy też od wieku dziecka. Te maluszki czasami nie potrafią tego rozpoznawać. Starsze już tak.
A jakie jeszcze zachowania, reakcje mogą pojawić się u dziecka w przypadku rozwodu czy rozstania rodziców? One oczywiście będą różnie zależnie od wieku. Może zaczniemy od tych najmłodszych kilkuletnich dzieci. Jak one reagują? Bo tak jak powiedziałam, my dorośli zajęci sobą i tą okropnie trudną sytuacją, przeważnie dziećmi się nie zajmujemy, nie dostrzegamy ich w tej sytuacji.
To może tak rozwojowo, no najmłodsze dzieci, niemowlęta czy takie dzidziusie w ogóle nie będą zdawały sobie sprawy z tego, co zachodzi wokół nich. Będą obserwowały tylko zmianę. Tak? Był tata, nie ma taty, była dwójka rodziców, jest jeden rodzic, czy tego rodzica jest mniej.
No i ten rodzic bardziej zdenerwowany jest na przykład niż
czy bardziej
wcześniej.
Zdenerwowany, też będzie obserwowało. Znaczy, wydaje mi się, że też sama sytuacja rozwodu to nie jest ten pierwszy punkt, bo zwykle do rozwodu dochodzi, kiedy rodzice już są w konflikcie od jakiegoś czasu i dopiero wtedy podejmują decyzję o rozwodzie, więc może możemy założyć, że dziecko jest w takiej sytuacji okołorozwodowej już wcześniej, przed samym rozwodem. To może trwać rok, dwa, trzy, cztery, dłużej, kiedy rodzice się nie dogadują i w końcu podejmują decyzję o rozwodzie. Więc te najmniejsze dzieci na pewno z obserwacji zauważają, ale no, nie potrafią pojąć, co się właściwie wydarza. Dzieci w wieku przedszkolnym no też rozumieją, widzą, że no nie ma rodzica, że zmienia się ich sytuacja, ale już bardziej wyrażają emocje. Tęsknią za rodzicem, mówią, że chciałby, żeby było tak jak wcześniej. Ale nie ma tu jeszcze takiego pełnego pojęcia tego znaczenia rozwód. Tak? To jest za trudne dla takiego dziecka przedszkolnego. Już tak pełniej sytuację rozwodu, tego, że to znaczy, że rodzice nie są razem, że no nie kochają się, kłócą się, mogą pojąć dzieci z wieku podstawówki, szkoły podstawowej. I tutaj też no, dziecko może zaprzeczać temu, co się wydarza.
Obwiniać któregoś z rodziców.
To jeszcze dobrze, jak któregoś z rodziców. Najczęściej jest tak, że poczucie winy jest w dziecku. Ja coś zrobiłem nie tak. No, często się też zdarza, że rodzice...
Ale mama słyszy to od nastoletniej córki, na przykład to przez ciebie. Zdarza się.
No i rodzic powinien to trochę przyjąć i przyjąć te wszystkie emocje, które, to już odbiegamy, ale które pojawiają się w dziecku, bo w dziecku powinny się pojawić emocje, niezgody na tą sytuację, bo ta sytuacja ogromnie wpływa na jego życie, na zmianę, na to, co przeżywa. Więc gorzej by było, jakby nie było tych emocji, jakby dziecko w ogóle nic nie przeżywało i obserwowalibyśmy takie wycofanie się z emocji i żadnej reakcji. Wtedy można by było się bardziej niepokoić niż to, że dziecko protestuje. To jest normalne.
Mówimy o pewnych reakcjach emocjonalnych, a wróćmy jeszcze do tych młodszych dzieci. Też pojawiają się takie zmiany w zachowaniu. Na przykład słyszałam o tym, że dziecko, które osiągnęło pewien etap rozwoju, to nagle cofa się w tym rozwoju. Czyli jak już nie korzystało z pieluszki, to zaczyna. Jak już nie moczyło się w nocy, to się moczy na przykład. Jak rezygnowało już ze smoczka, to wraca do tego smoczka. Takie zachowania, reakcje też mogą się pojawić i
mogą się pojawić, to jest, my to nazywamy regresją, czyli wróceniem do stanu wcześniejszego. W sytuacji rozwodu może się to pojawić, bo regresja jest mechanizmem radzenia sobie też z kryzysem.
To jest groźne?
Nie, jeżeli to występuje na początku, nie trwa długo, to nie jest. To jest sposób radzenia sobie.
Czyli się nie utrwali. Dziecko wróci na ten swój poziom osiągnięty wcześniej.
Tak, natomiast jeżeli to się przedłuża, to też trzeba reagować. Ale myślę, że ten mechanizm może też występować, bo dziecko, szczególnie młodsze, może myśleć, że jak będzie mniejsze, to wróci do tej sytuacji, kiedy rodzice są razem, że razem zaopiekują się nim, tak jak było dzidziusiem, tak, że będzie tak jak kiedyś. Więc to też może wynikać z tej takiej potrzeby tego, żeby sytuacja wróciła do poprzedniej.
Oczywiście może to pytanie wydać się Państwu głupie, ale słyszałam takie argumenty rodziców, którzy no będąc w konflikcie i podejmując już decyzję o rozstaniu, odwlekają tę decyzję, czekając na określony wiek dziecka. Poczekajmy aż skończy podstawówkę, aż tam zda maturę, dostanie się na studia albo jak skończy przedszkole. Czy jest jakiś, no to wiem, że to nie jest dobre określenie, najlepszy wiek w życiu dziecka, jeśli myślimy tutaj o dzieciach, nie o sobie, kiedy możemy się rozstać czy rozwieść?
Myślę, że tutaj nie o wiek chodzi, tylko tak naprawdę o sposób rozstania rodziców. Czasami słyszę też takie informacje, że niektóre osoby dowiadują się, że rodzice rozstali się, gdy dopiero skończyli 18 lat, a rodzice są po rozwodzie już 7. I rodzice tak pięknie to rozgrywali, tak mówię, trochę dziwnie, tak ten użyję tego słowa pięknie, ale rzeczywiście dzieci tego nawet nie odczuły.
Ale to dobrze, rozumiem. Mhm.
No tak, nie wpływało to na nich w taki sposób, że nie budził się jakiś konflikt, trudność.
Nie były na pewno te dzieci angażowane w ten konflikt, bo często są niestety.
Tak, w interesy rodziców. To mam czasami takie poczucie, że rodzice mylą troszeczkę własne interesy z interesem dziecka i zaczynają między sobą rozgrywać różnego rodzaju kłopoty, konflikty, a dziecko jest tak traktowane bardzo przedmiotowo, jakby w ogóle niczego nie odczuwało, nie jest wysłuchiwane, nie jest brane pod uwagę. Więc tutaj nie wiem, czy ten wiek byłby taki znaczący. Chyba raczej sposób, w jaki rodzice się rozstają.
I nie ma dobrego wieku dla rozstania czy rozwodu.
Chyba raczej nie wiek, raczej sposób, jednak cały czas to potwierdzam.
Chciałabym dodać, że na pewno dzieci zasługują i konieczne jest to, żeby dzieciom powiedzieć o rozwodzie i trzeba to zrobić w momencie, kiedy ta decyzja już istnieje. I to znowu jest ucieczka przed tym, żeby nie, że tak powiem, brać na klatę emocji dziecka, żeby dziecko nie było smutne, żeby nie było zezłoszczone, żeby oszczędzić mu czegoś, ale tak naprawdę no, zakłamujemy rzeczywistość. Dziecko ma prawo wiedzieć, jaka jest rzeczywistość, ponieważ jeżeli jest w takim stanie, w którym nie wiadomo, co jest, a tak naprawdę może się domyślać, to rodzi większe szkody niż poinformowanie w takim ustaleniu pomiędzy rodzicami, jaki jest fakt. Jaki
zwłaszcza, że ono i tak doskonale wyczuwa, co się dzieje. I jedno jest też pewne, w tych trudnych sytuacjach nie można zapominać o dzieciach i warto wiedzieć, jak je przez to wszystko przeprowadzić.
Akademia Życia.
Niewątpliwie decyzja o rozwodzie, rozstaniu jest decyzją rodziców. Dzieci nie mają na nią przeważnie żadnego wpływu. I to dorośli są odpowiedzialni za to, jak ich rozstanie przeżyją dzieci. Skoncentrowani na sobie, swoich przeżyciach nie mogą tracić z pola widzenia swego dziecka i jego potrzeb. Co do tego jesteśmy zgodni. Ale dorośli nie zawsze wiedzą, jak się w takiej sytuacji zachowywać. Co zrobić? Mówić? Czego nie robić? Czego nie mówić? Może zacznijmy od tego, jak wspierać dziecko w tej traumatycznej sytuacji. No, w przypadku na przykład tych agresywnych zachowań. Od tego zaczęliśmy. Kiedy nagle jedno z rodziców doświadcza czegoś takiego, co ma mówić, co ma robić i czego nie mówić i czego nie robić.
Bardziej rozumieć może zachowanie dziecka, dlaczego to zachowanie się pojawia i co jest przyczyną tego zachowania, na przykład agresji dziecka takiego 3-4-letniego. No tutaj umiejętność już rodzica, jak na to reagować. No na pewno nie krzyczeć, na pewno nie odpychać, obwiniać. Nie karać za takie zachowanie, tak, nie obwiniać. Jakby mieć na uwadze to, że dziecko zachowuje się tak dlatego, że nie radzi sobie z tym, co przeżywa. Więc tutaj trudno jakieś rady, bo tutaj tak naprawdę dużo umiejętności rodziców powinny się pojawiać, ale na pewno przytulenie.
Ale skąd je brać? Rodzice tego nie wiedzą. Rodzice sami są zszokowani, że nagle coś takiego ich dotyka, czegoś takiego doświadczają. Uwierzcie mi państwo, naprawdę, wy jesteście po studiach różnych, ja jestem po tysiącu programach podobnych, ale rodzice, skąd oni mają czerpać wiedzę na ten temat?
Ja bym właśnie znormalizowała pójście do specjalisty w takim momencie, no bo rzeczywiście może być tak, że rodzice też są w kryzysie. Jest tak. Dziecko jest w kryzysie, rodzice są w kryzysie. Jest potrzebna osoba z zewnątrz, która może trochę pomóc ustalić to, co się ma wydarzać w kolejnych krokach.
A co tu i teraz możemy podpowiedzieć, to żeby nie obwiniać dziecka, tłumaczyć mu tę sytuację.
Nie karać za takie zachowania, tak, za tą agresję,
zdać sobie sprawę z tego, tak, że dziecko jest w bardzo trudnej sytuacji, że może przeżywać tą sytuację różnie.
Rodzice, którzy są na tym etapie rozstania czy rozwodu, mówią też o czymś takim jak konflikt lojalnościowy. Dziecko kocha oboje rodziców. Raz jest u jednego, raz u drugiego, albo nawet nie jest, to nie wie już. Wobec kogo ma być lojalny, jak się zachowywać, co zrobić z takim właśnie konfliktem lojalnościowym? Czy jak mówi tylko nie mów mamie, albo tylko nie mów tacie, albo mówi, że mama jest taka, czy tata taki, to co to dziecko ma robić?
Trudno tutaj odpowiedź tak naprawdę.
Trudno, ale że na pewno, jeżeli
to
się już
nie są to łatwe sprawy.
Nie są łatwe, ale to chyba mówi o tym, że bardzo łatwo jest w sytuacji rozwodu okołorozwodowej wejść w taką rozgrywkę pomiędzy tym, czy dziecko ma być ze mną, czy z drugim rodzicem. I rodzice
wiecie,
często
tak się
tracą.
Dzieje bardzo często. No tak, my rozgrywamy tak. Dzieckiem swoje sprawy, naprawdę.
Tak. I rodzice tracą taką równowagę i nagle z rozwodem okazuje się, że jakoś próbują przeciągnąć dziecko na swoją stronę, kiedy najlepsze dla dziecka, jeżeli wcześniej dziecko było w dwóch dobrych relacjach, jest pozostanie w tych dwóch dobrych relacjach, tak żeby dziecko miało kontakt z jednym i z drugim rodzicem, dlatego że rozwód jest rozstaniem męża i żony, a nie jest rozwodem ojca, pożegnaniem ojca czy pożegnaniem matki dla dziecka.
Czyli nie możemy doprowadzać do sytuacji, kiedy dziecko właśnie ten konflikt lojalnościowy ma w swojej głowie, w swoich emocjach.
No tak, ten konflikt pojawia się nie bez przyczyny.
No to my fundujemy, tak. My dorośli fundujemy dziecku ten tutaj, konflikt.
Tak, tutaj jak koleżanka powiedziała, rodzice przestają być małżeństwem, ale nie rodzicami. I być może tracą miłość do siebie, ale nie powinni tracić miłości do dziecka, więc jakby to powinno być najważniejsze, czyli powinni się kierować właśnie taką emocją do swojej pociechy, że chcą dla tego dziecka jak najlepiej. I takie rozgrywanie tych wszystkich sytuacji konfliktowych z dzieckiem, wprowadzanie go w ten konflikt kolejnościowy, to będzie przede wszystkim odbijało się na dziecku.
Co jest najbardziej krzywdzące dla dziecka, kiedy rodzice walczą ze sobą, zwłaszcza jeśli obiektem tej walki jest właśnie dziecko? Prawo do widywania się z nim, spędzanie wolnego czasu i tak dalej.
Co jest najtrudniejsze?
Co jest najbardziej krzywdzące dla dziecka, tak. Znaczy, zmierzam do tego, czego na pewno dorosły człowieku robić nie powinieneś, nie możesz. Co może dziecko skrzywdzić, bo doskonale wiemy, że ta reakcja dziecka może być odroczona. Ona może się pojawić nawet po latach. Te traumy związane z rozwodem rodziców często, potwierdźcie to państwo albo zaprzeczcie, często też, może nie często, ale zdarza się, że też pojawiają się dopiero po latach, w dorosłym życiu już.
Ja myślę, że jakkolwiek budowanie złego obrazu tego drugiego rodzica, bo to może być mój zły obraz. Ja mogę mieć doświadczenia z tym moim partnerem, mężem, żoną, takie, a nie inne. Natomiast nie mam prawa przekładać tego na moje dziecko. Dziecko może mieć zupełnie inne relacje. Na ten swój wiek może też nie rozumieć wszystkiego. Zrozumieć właśnie po latach może się tak zdarzyć, że inaczej popatrzy na tą sytuację. Ale na pewno warto ten krok w tył zrobić i no nie walczyć za wszelką cenę. A już w szczególności dzieckiem.
Myślę, że warto mieć też taką uważność na swoje emocje w stosunku do dziecka. Bo czasami rodzice mówią, że rozwód skrzywdził dziecko, czyli ta sytuacja doprowadziła do czegoś takiego trudnego, więc ja teraz będę wynagradzać to dziecko i gdzieś to usypia taką czujność trochę wychowawczą. I w zależności od tego, w jakim wieku jest dziecko, czasami pojawiają się różnego rodzaju manipulacje rodzicem przez dziecko, bo jakoś tak wyczuwa, że w związku z tym, że mama tak delikatniej jakoś mnie traktuje jako dziecko, to mogę trochę to wykorzystać. Lub też manipulacja drugim rodzicem. Więc ja przynajmniej zauważam to czasami w rozmowach z młodymi ludźmi, że ta manipulacja taka nieświadoma się pojawia. Ale to wtedy jest usypiana taka czujność właśnie rodzica wychowawcza, że jakoś tak dają więcej praw temu dziecku, dlatego że jest skrzywdzony tym rozwodem, to więcej mu można. I tutaj też bym na to tak troszeczkę położył nacisk.
Niewątpliwie sytuacja jest trudna i właśnie, żeby uniknąć tych wszystkich trudnych sytuacji, o których dzisiaj mówimy, wielu dorosłych nie podejmuje decyzji o rozstaniu. Nawet wtedy, kiedy w rodzinie jest alkohol, przemoc. Czy pozostawanie w takim związku to rzeczywiście mniejsze zło?
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
No właśnie, czy rzeczywiście taki status quo dla rodziny jest lepszy niż rozstanie? Nawet wtedy, podkreślę to jeszcze raz, kiedy tam są ciągłe kłótnie, konflikty, a nawet alkohol i przemoc?
Myślę, że tutaj chyba najlepiej odpowiedziałyby dzieci. Dzieci albo też już dorośli, którzy uczestniczyli w rozwodzie swoich rodziców. Czasami słyszę takie wypowiedzi właśnie, że mają pretensje do rodziców, że się nie rozwiedli.
Tak. I zgotowali im takie życie.
I zgotowali im takie życie.
Z alkoholem, z przemocą.
Tak, ale słyszę też odwrotne informacje, że szkoda, że się rozwiedli. Dlaczego się rozwiedli? Było im dobrze, tym dzieciom. Nie rozumieli tego, że się rodzice nie porozumieli ze sobą. Tam, gdzie jest dużo przemocy w domu, takiej agresji, to rzeczywiście chyba częściej dzieci mówią, że ten rozwód powinien nastąpić, albo powinien nastąpić szybciej. Kiedy tej przemocy, takiej agresji bezpośredniej nie ma, tylko są jakieś nieporozumienia rodziców, gdzie dzieci jakby nie doświadczają tego może na co dzień z jakąś taką dużą siłą, to mają czasami wątpliwości, jeżeli chodzi o rozwój.
No tak, ale rodzicom na przykład bardzo trudno z tym żyć. Też dzieci nie wiedzą wszystkiego, prawda?
Tak, dzieci nie wiedzą, nie rozumieją całej sytuacji. Na pewno bycie w konflikcie pomiędzy rodzicami, w sytuacji napięcia, w sytuacji nawet, kiedy dzieci no, nie uczestniczą, ale wyczuwają, że coś jest między rodzicami, że jest jakieś napięcie, że się zmienia, nie jest sytuacją dobrą dla dziecka. Jeżeli coś nie jest wypowiedziane, to nie znaczy, że nie istnieje. Czasem no, ostatecznie no, decyzja o rozwodzie jest dobra. Jeżeli ona przebiega, rodzice potrafią się dogadać, ona przebiegnie tak, żeby się zaopiekować dzieckiem, być może to jest słuszne. Jedyny wybór.
No tak, ale oczywiście każdą sytuację należałoby to rozpatrywać indywidualnie. Pani psycholog wspomniała, że jeśli jest trudno, naprawdę, jeśli jest dużo wątpliwości, to warto jednak skorzystać z pomocy terapeuty, a może mediatora rodzinnego na przykład, ale warto pamiętać i chciałabym, żeby jeszcze to wybrzmiało na koniec naszej rozmowy, że w sytuacji takiego kryzysu, jakim niewątpliwie jest rozwód czy rozstanie, tym, czego dziecko potrzebuje najbardziej, jest poczucie bezpieczeństwa. Czyli w trzech zdaniach. Jak to mają dorośli rozumieć? Dziecko musi mieć poczucie bezpieczeństwa, bo to jest potrzebne zawsze.
Na pewno nie powinno
dorosłym być... też jest potrzebne.
Na pewno nie powinno być traktowane przedmiotowo. Powinno być wysłuchane, zauważane też emocje dziecka, trochę uspokojone na pewno, taka troskliwa opieka i jakby takie zapewnienie, że dany rodzic zrobi wszystko, żeby dziecko jakby doświadczało jak najmniej trudności.
Ja myślę, że też takie dostosowane do wieku powiedzenie dziecku, że no sytuacja się zmienia, nie oszukiwanie, twoja sytuacja się zmieni, ale my rodzice będziemy robić wszystko, żebyś ty tego aż tak bardzo nie odczuł, że
no
będziemy
tak
to...
Oboje cię kochamy.
Oboje cię kochamy, to się nie zmienia. Zmienia się to, jak będziemy układać i tutaj podać, co się zmienia. Myślę, że dziecko potrzebuje też informacji, a często rodzice chroniąc odbierają tą szansę, żeby dziecko mogło ułożyć sobie w głowie. I bezpieczeństwo to też jest nasza wiedza o tym, co będzie następowało krok po kroku. Bo jeżeli ja nie wiem, mój świat się zmienia, to mi odbiera bezpieczeństwo.
Tak, oczywiście nikomu nie życzymy rozwodów czy rozstania, ale życie, jak wiadomo, pisze przeróżne scenariusze. Warto być na to przygotowanym, w czym mam nadzieję pomogli nasi dzisiejsi goście. Psychoterapeutka Julita Maleszewska z Białostockiego Centrum Pomocy Dzieciom. Bardzo dziękuję. I psycholog, pedagog, terapeuta Robert Ćwikowski z pracowni psychoedukacji i profilaktyki dzieci, młodzieży i dorosłych Noezis w Białymstoku. Dziękuję.
Dziękuję.
A kolejna Akademia Życia za tydzień. Już teraz zapraszam Iza Serafin.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.